Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pragnę przywitać, pozdrowić słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam w szczególnym dniu 15. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W tym czasie także pozdrawiamy tych wszystkich, którzy powracają do swoich domów, życząc bezpiecznej drogi oraz dobrego spotkania na antenie Radia Maryja. Rodzina Radia Maryja zatroskana o swoją ojczyznę, kochająca Pana Boga i Polskę również i dzisiaj w ramach rozmów niedokończonych gromadzi się przy sprawach polskich. Drodzy Państwo, chcemy podjąć temat dotyczący aktualnej sytuacji Stoczni Gdańskiej. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam gości naszego dzisiejszego spotkania. Są nimi pan Paweł Brzezicki, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Szczęść Boże, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Pan Andrzej Jaworski, prezes Stoczni Gdańsk.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan Brunon Baranowski, członek prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, w tym składzie rozmawiać chcemy o sytuacji w Stoczni Gdańskiej. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, powróćmy do działalności Agencji Rozwoju Przemysłu, w sposób szczególny, panie prezesie, do różnego rodzaju zmanipulowanych przekazów dotyczących sytuacji, która wydarzyła się w kontekście prywatyzacji zakładów w Mielcu.
Tak, proszę ojca, dziękuję za możliwość zabrania głosu i być może bardziej obiektywnego i pochodzącego od samego autora tej transakcji wyjaśnienia. Otóż zakłady w Mielcu nie zostały sprywatyzowane. Zakłady w Mielcu zostały sprzedane przez Agencję Rozwoju Przemysłu inwestorowi amerykańskiemu, którym jest firma Sikorski produkująca helikoptery w skali globalnej. Zakłady te to oczywiście zakłady o długiej historii, niemniej jednak chciałbym przypomnieć, że już dwukrotnie w historii nowoczesnej gospodarki polskiej po roku 1989 te zakłady zostały dotknięte upadłością i jako rezultat tej upadłości de facto zaprzestały rozwoju nowych produktów, zaprzestały prawie że produkcji produktów dotychczasowych. Otóż rok 2006, rok, który minął, w którym była podejmowana decyzja o sprzedaży tych zakładów, zakłady nie miały ani jednego zamówienia na ani jeden samolot i również na rok 2007 nie posiadały w ogóle żadnego portfela zamówień. Dlatego też dyskutowanie o tym, czy te zakłady należało sprzedać, czy też czekać, aż po prostu upadną bezsilnie po raz trzeci, po raz kolejny i prawdopodobnie już ostateczny, czy też czekać na jakiś cud, który być może miał się w tych zakładach wydarzyć, no jest po prostu, myślę, nieporozumieniem i naszym zdaniem, zdaniem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, ale również zdaniem Zarządu PZL Mielec, jak i zdaniem pracowników tych zakładów, ta sprzedaż była ostatnio dysko ratunku dla tego przedsiębiorstwa. Ja jeszcze chciałbym przypomnieć Państwu, że w tych zakładach pracuje 1500 osób, natomiast na początku transformacji ustrojowej około 25 tysięcy, także ten upadek, który trwał przez 15 czy 16 lat, powodował również odejście tych najcenniejszych pracowników i w zasadzie ci, którzy pozostali w tym roku, te 1500 osób, to już byli ludzie, którzy de facto mieli paszporty, przysłowiowe paszporty w kieszeni i czekali po prostu na pierwszy samolot, który ich zabierze gdzieś za granicę do pracy. Także te zakłady lotnicze Mielec, które się dzisiaj nazywają PZL Mielec Sikorski, kupiły sobie przyszłość. Portfel zamówień w tej chwili w tych zakładach to jest około 600 milionów dolarów. Także no myślę, że jest to duży sukces i dla tej firmy, i dla nas jako Agencji Rozwoju Przemysłu. Po prostu utrzymamy tę firmę w Polsce.
Panie prezesie, patrzymy szerzej także na działalność podejmowaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. Poprzez działalność ministra Skarbu Państwa, poprzez działalność pana prezesa w Agencji Rozwoju Przemysłu została wstrzymana tak zwana dzika prywatyzacja i to trzeba także bardzo mocno podkreślać, kiedy podejmujemy także analizy dotyczącej tej prywatyzacji, która odbywała się chociażby za rządów SLD.
Proszę ojca, proszę państwa, mówienie o dzikiej prywatyzacji dzisiaj już chyba nie ma specjalnie sensu, z tego względu, że tak naprawdę te pozostałości polskiej gospodarki, które są jeszcze w rękach czy Agencji Rozwoju Przemysłu, czy Ministra Skarbu Państwa, nie są tak przysłowiowymi łakomymi kąskami, tak jak firmy, które zostały de facto sprzedane.
Czyli to, co najlepsze, zostało sprzedane.
No już tego nie ma. Już tego nie ma. Tym bardziej, że posprzedawano przedsiębiorstwa, czy też jakieś elementy gospodarki, które stanowią kluczowe miejsca dla tejże gospodarki, miejsca kluczowe dla kooperacji, de facto sprzedając zwykle na początek najcenniejszy element. I w tej chwili, jeżeli mówimy o prywatyzacji, która przynajmniej dotyczy Agencji Rozwoju Przemysłu, to myślę, że nie będę się bardzo mylił, jeśli powiem, że tak naprawdę przy sprzedaży firm czy przedsiębiorstw my w tej chwili negocjujemy warunki kapitulacji. Jest to przykre, ale te 15 lat tej pożogi gospodarczej, która nas dotknęła, no, spowodowało to, że de facto pozostały przedsiębiorstwa, których tak naprawdę nikt nie chciał. Bo proszę mi wierzyć, gdyby 2, 3, 5, 10 lat temu ktoś chciał te przedsiębiorstwa, już by ich nie było.
A czy wszystkie przedsiębiorstwa będące w ręku ministra Skarbu Państwa są w takiej złej kondycji?
Nie. Ja mówię o Agencji Rozwoju Przemysłu. Minister Skarbu Państwa posiada jeszcze pakiety kontrolne w przedsiębiorstwach strategicznych, takich jak PKN Orlen, chociażby wymieniając pierwsze czy takie najsłynniejsze, no, najbardziej głośne logo. Natomiast Agencja Rozwoju Przemysłu to de facto agencja, która zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw trudnych. Tych przedsiębiorstw, które minister Skarbu Państwa przekazał do agencji z tego względu, iż jako urząd, jako administracja nie posiada narzędzi kapitałowych i narzędzi finansowych do uzdrawiania tychże przedsiębiorstw. Dlatego też w pakiecie Agencji Rozwoju Przemysłu przedsiębiorstwa są to zwykle przedsiębiorstwa z bardzo ciężką przeszłością. To są przedsiębiorstwa, które przechodzą swojego rodzaju kwarantannę, zanim wejdą na otwarty rynek.
Do tych tematów powrócimy. Pan Andrzej Jaworski, prezes Stoczni Gdańskiej. Panie prezesie, nie tak dawno w Stoczni Gdańskiej przyszło nam świętować bardzo ważne wydarzenie. Rok suwerenności Stoczni Gdańsk S.A.
Tak, to już jest rok, kiedy Stocznia Gdańska uzyskała swoją samodzielność i myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że dokładnie rok temu uważano, że ta firma nie ma żadnej szansy. Najpierw przypomnę, że chciano ją sprzedać za kilkanaście milionów złotych. Ta sprzedaż odbyłaby się być może po to, aby ktoś po raz kolejny zdobył najcenniejsze tereny w Gdańsku, bo stocznia jest w samym centrum Gdańska. Później uważano, że w stoczni nie da się już produkować statków, że ta firma właściwie się już skończyła. W momencie, kiedy się oddzieliliśmy od stoczni Gdynia, i tutaj trzeba podkreślić, że także dzięki temu, że bardzo nas dopingowali, bardzo nam sprzyjali najważniejsi politycy w kraju, pan prezydent, pan premier, ale także osoby, które po prostu kochały Stocznię Gdańską. Zwykli ludzie, którzy przychodzili i nas zachęcali do pracy. I po roku czasu mamy sytuację taką, że stocznia jest zarządzana, produkuje. Oczywiście ma bieżące problemy, bo jest to duży zakład, który, mówię, dopiero się odradza, bo rok czasu przy tego typu firmie to jest naprawdę bardzo krótko, ale jest jedyną z dużych stoczni produkcyjną, która po kilku miesiącach tego roku ma zysk kilku milionów złotych. w porównaniu do innych firm, do innych stoczni, które mają straty. Więc pokazuje to, że w momencie, kiedy się nie przeszkadza, kiedy wystarczy odrobina dobrej woli, firmy potrafią sobie poradzić.
A na czym według pana prezesa polega proces nieprzeszkadzania?
No, drogi ojcze, myślę, że tak tylu wrogów, co ma Radio Maryja, Telewizja Trwała, mój ojciec dyrektor, to nie ma nikt. Ale jakbyśmy zrobili jakiś ranking, to myślę, że może na drugim, na trzecim miejscu w właśnie szkodzeniu czy pokazywaniu nieprawdziwych informacji na temat jakiejkolwiek instytucji, to na pewno jest to Stocznia Gdańska.
Znienawidzona od rządów pana Rakowskiego.
Tak. To jest, myślę, że wzięło się to stąd, że pracownicy Stoczni Gdańskiej to byli ludzie i to są ludzie, którzy przede wszystkim cenią sobie solidarność, taką solidarność międzyludzką, którzy są w stanie pomagać sobie nawzajem i pomagać innym. I to są ludzie, którzy nie idą na kompromisy, na łatwe kompromisy. W związku z powyższym zawsze mówili prawdę i zawsze chcieli, aby ta prawda była na pierwszym miejscu. I stąd się wzięło to, że bardzo wielu osobom to przeszkadzało. I mamy tak właściwie do dnia dzisiejszego. Jeżeli byśmy poczytali czasopisma liberalne, czy posłuchali liberalnej telewizji, to non-stop pojawiają się artykuły, nieprawdziwe informacje, które nie mają innego celu, jak tylko i wyłącznie szkodzić temu zakładowi.
Panie prezesie, pan prezes powiedział, że rok temu mówiono, że stocznia jest w tragicznym, opłakanym stanie, ale wspomniał pan także pewne liberalne środowiska, chociażby medialne, także polityczne. Nie tak dawno w jednym z programów takiej stacji niedoszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, lider Platformy Obywatelskiej, pan Donald Tusk, zarzucał panu prezesowi, że Stocznia Gdańska pod prezesurą pana idzie ku zagładzie.
Tak, że idzie pod moją prezesurą, pod obecnym zarządem i jest to już firma, która jest doprowadzona właściwie na skraj bankructwa.
Więc jak wygląda obecna sytuacja w Stoczni Gdańskiej?
Drogi ojcze, to jest właśnie najbardziej dziwne, że mówi to osoba, czy mówiła to osoba, która chyba w Stoczni Gdańskiej nie była od wielu lat, która nie interesowała się tym zakładem i która, nie wiem, powiedziała to, bo być może było takie zamówienie, może chciał, żeby tak po prostu było. Być może chciał się wpisać w taką poprawność polityczną, że o Stoczni Gdańskiej należy mówić źle, bo politycy Platformy Obywatelskiej w tym bardzo, że tak powiem, tutaj ostatnio przodują. Nie zważając właściwie na nic, ani na wyniki ekonomiczne, ani na sytuację wśród załogi, wśród pracowników. To jest istotne i ważne, że rzeczywiście jest tak, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo prowadzić zakład, który przez tyle lat był doprowadzany, czy chciano go doprowadzić do bankructwa, do zniszczenia, do wymazania z mapy gospodarczej kraju. I zakład na tyle niepokorny, że zawsze się temu komuś, że tak powiem, przeciwstawiał i na przekór wszystkim zawsze potrafił jednak jakoś przetrwać. I to, że w tej chwili mamy sytuację taką, że tak jak powiedziałem wcześniej, jako jedyna firma stoczniowa z tych dużych stoczni produkcyjnych po kilku miesiącach mamy zysk kilkumilionowy, to nie przeszkadza politykom Platformy Obywatelskiej, w tym także właśnie panu Donaldowi Tuskowi, kłamać w żywe oczy i uważać, że ten zakład jest na skraju upadłości, na skraju bankructwa. Ja nie chcę tutaj pokazywać naszej pozycji na tle innych stoczni, bo od tego niech może się wypowie na ten temat pan Paweł Brzezicki, który jest szefem firmy, która jest większościowym właścicielem naszej firmy, jest członkiem Rady Nadzorczej. Natomiast z całą odpowiedzialnością za słowa możemy powiedzieć, że tak dobrej sytuacji jak w Stoczni Gdańskiej nie ma w żadnej innej stoczni produkcyjnej, morskiej stoczni produkcyjnej. Wbrew temu, że mówię, jeszcze rok temu wszyscy uważali, że jest inaczej. I myślę, że rok ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy stoczniowców, którzy do tej pory jeszcze muszą, że tak powiem, przeżywać to, że nie mamy wystarczającej płynności finansowej, polegającej przede wszystkim dlatego, że inne zakłady pracy nam nie płacą, że te pieniądze i to olbrzymie pieniądze, dziesiątki milionów złotych, gdyby były na naszym koncie, postawiłyby naszą firmę w zupełnie innym świetle. Ale mimo to na czas płacimy i pensje dla pracowników, jesteśmy w stanie generować podwyżki, te podwyżki wprowadzać co pewien czas, nie mamy żadnych opóźnień w stosunku do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u. To mimo wszystko, no, to, że ktoś opowiada rzeczy nieprawdziwe na temat naszej stoczni, no tylko po prostu pokazuje, że jest to jakiś atak, jakiś cel. Być może ma to na celu pokazać czy zniechęcić naszych partnerów do tego, aby po prostu u nas zamawiali statki. Na szczęście armatorzy chcą jeszcze zamawiać. Widzą, że produkujemy dobry produkt na najwyższym poziomie i po prostu z tymi wypowiedziami jeszcze potrafimy walczyć.
A czyli w Polsce polscy politycy robią antypolską robotę?
Dokładnie tak, jak mówi ojciec, i co jest najsmutniejsze, robią to jeszcze politycy, którzy są z Trójmiasta, bo zarówno ten atak właściwie na Stocznię Gdańską prowadzony przez polityków Platformy Obywatelskiej, to jest atak prowadzony przez pana Donalda Tuska, jego najbliższych współpracowników z Trójmiasta. Jest to bardzo dziwne. No, musieliśmy dla dobra i dla prawa i dla sprawiedliwości oddać pana Tuska do sądu, oddać Platformę Obywatelską do sądu, dlatego że jest to ewidentne kłamstwo i ewidentne działanie na szkodę funkcjonującego przedsiębiorstwa.
Panie prezesie, konferencja prasowa, która została nie tak dawno zorganizowana w Stoczni Gdańskiej w rok po odzyskaniu suwerenności przez Stocznię Gdańsk, zgromadziła bardzo wielu ludzi, działaczy Solidarności, zarząd stoczni, różnego rodzaju media, senatorów, posłów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie było tam posłów Platformy Obywatelskiej, chociażby tych, którzy reprezentują Trójmiasto. Czy to oznacza, że zarząd nie zaprosił tych posłów do wzięcia udziału w tej konferencji?
Wprost przeciwnie, właśnie dlatego, że od pewnego czasu politycy Platformy Obywatelskiej opowiadali po prostu bzdury na temat Stoczni Gdańskiej. My zrobiliśmy tę konferencję, można powiedzieć, głównie dla polityków Platformy Obywatelskiej. To miała być konferencja gospodarcza, mam nadzieję, że taka ona była, która miała pokazać raz na zawsze tym wszystkim niedowiarkom, jaka jest sytuacja w firmie. Jeszcze raz podkreślam, my nie mówimy i nie chcieliśmy pokazać, że jest super, że jest wspaniale, bo w ciągu roku nie można tego zrobić, ale chcieliśmy pokazać, że sytuacja jest taka, że jesteśmy wypłacalni, jesteśmy szanowaną firmą przez armatorów, że na czas płacimy pensje, płacimy olbrzymie pieniądze do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u i że po prostu jesteśmy w stanie produkować. Niestety żaden z polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nas atakuje, żaden z polityków, a zaprosiliśmy wszystkich parlamentarzystów, nie przyszedł. Na szczęście przyszli inni politycy, przyszli nasi przyjaciele i cieszę się, że mogliśmy im powiedzieć, jak jest naprawdę, bo w momencie, kiedy media pokazują nieprawdę, no, pojawia się zwątpienie także wśród grona znajomych, w gronie przyjaciół. Cieszymy się z tego powodu, że te osoby przyszły, że zapoznały się z sytuacją i że bardzo ciepło po prostu się odnoszą i mam nadzieję, że będą się odnosiły do
naszej
firmy.
Czyli zamiast merytorycznej dyskusji na argumenty dotyczące obecnego i aktualnego stanu Stoczni Gdańskiej jest prowadzona jakaś rozgrywka polityczna.
Tak, i to zawsze się dzieje tak, że ta rozgrywka jest prowadzona w momentach pewnego przełomu. Ja przypomnę, że w momencie, kiedy były bardzo ważne sytuacje w Stoczni Gdańskiej, kiedy musieliśmy spłacać olbrzymie pieniądze, kiedy musieliśmy inwestować i to z pieniędzy, które sami zarabiamy, dlatego że nie uzyskujemy żadnej pomocy od Skarbu Państwa, nie jesteśmy firmą, która czerpie z budżetu, wszystko musimy sami wypracować, to zawsze w tych przełomowych momentach pojawiają się bardzo negatywne, bardzo nieprawdziwe informacje, czy to w prasie liberalnej, czy w mediach. No już przypomnę bodajże jeden z najbardziej skandalicznych artykułów, który się ukazał w gazecie, której już nie chcę tytułu wymieniać, pod znamiennym tytułem Filia Gułagu w kolebce Solidarności. Przecież doskonale zarówno ojciec, jak i radiosłuchacze zdają sobie sprawę, co to jest gułag. No to jest coś jeszcze gorszego niż obóz koncentracyjny. I gazeta bezprawnie porównuje sytuację w miejscu kaźni do warunków pracy w Stoczni Gdańskiej. Było to niesamowite, mocne uderzenie. Bardzo negatywnie natychmiast zaczęły pisać o nas wszystkie gazety liberalne na całym świecie. Tyle ekip telewizyjnych, która wtedy właściwie zagościła w ciągu kilku dni do Stoczni Gdańskiej, nie było przez parędziesiąt lat naszego funkcjonowania. I bardzo trudno nam było pokazać prawdę, ale udało się. Pokazywaliśmy krok po kroku, sami zapraszaliśmy wszystkie możliwe inspekcje, zapraszaliśmy wszystkich niedowiarków i okazało się, że mieliśmy rację. Gazeta co prawda napisała krótkie sprostowanie czy oświadczenie, jak było naprawdę, ale co z tego, ilość zła, która została wtedy wyrządzona, na pewno jeszcze się będzie odbijała przez długie lata, bo odpisali o tym dziennikarze z najodleglejszych zakątków świata, którzy być może przez najbliższe kilka lat w ogóle się naszym sytuacją gospodarki w Polsce nie będą zajmować i wydaje mi się, że jeszcze za rok, za dwa, za trzy lata, kiedy będziemy rozmawiali z kontrahentami z zagranicy, to ten temat będzie wracał, bo on wraca właściwie przy każdej rozmowie i zawsze, kiedy już te tematy biznesowe zamykamy, to jeszcze w kuluarach jest pytanie, a jak to tak naprawdę w tej Stoczni Gdańskiej jest?
Do pewnych zabiegów, które także są realizowane obecnie, których celem jest zniszczenie albo ograniczenie swobody działalności Stoczni Gdańskiej, będziemy mówić za chwilę. Panie prezesie, temat przemysłu stoczniowego, jaka jest sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego, w tym trzech największych stoczni, Stoczni Gdynia, Stoczni Szczecin, Stoczni Gdańsk i jak w tej sytuacji swoje miejsce odnajduje Stocznia Gdańska?
Ja mogę mówić o Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej, Stoczni Marynarki Wojennej. Skala problemu w następnej stoczni, Stoczni Gdynia, przerasta i mnie i myślę, że przerasta również Agencję Rozwoju Przemysłu, oby nie przerosła budżetu państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Stocznię Gdańską w tej chwili wygląda najlepiej, jeśli chodzi o wszystkie polskie stocznie. Chociażby z tego względu, że uniknęła w ciągu ostatnich kilku lat, ja to nazywam szaleństwem kontraktowym, zawieraniem kontraktów z armatorami, głównie z armatorami obcymi, bo polskich zamówień niestety również mi jako dyrektorowi firmy armatorskiej nie udało się ulokować w polskiej stoczni. Zawieraniem kontraktów za wszelką cenę, byle szybciej, byle więcej. Stocznia Gdańska jest jakby niedotknięta tą chorobą i w tej chwili posiada otwarty portfel zamówień, który w sytuacji rynkowej stoczni na świecie jest czymś, co to stocznie wyróżnia pozytywnie, z tego względu, że ceny statków cały czas rosną. Mamy cały czas do czynienia z tendencją wzrostową bodajże od 3 bądź też już 4 lat. Jeżeli chodzi o stocznie pozostałe, stocznia Szczecin jest w sytuacji trochę innej z tego względu, że produkcja w tej stoczni jest to najszybsza produkcja w tej chwili statków w Polsce i poprzez pewnego rodzaju zaniechania w roku 2005-2006, jeżeli chodzi o kompozycję struktury finansowania stoczni, stocznia zaczęła ponosić straty jak gdyby nie ze swojej winy, z tym, że to są to straty, które jak myślę agencja i bezpośredni właściciel stoczni, czyli Korporacja Polskie Stocznie, będą w stanie zamortyzować i w krótkim okresie czasu tam ta stocznia czy ta sytuacja w tej stoczni ulegnie poprawie. Jeżeli mówimy o Stoczni Marynarki Wojennej, to jest trzecia stocznia, która jest w portfelu agencji, jest to moim zdaniem najnowocześniejsza stocznia w Polsce. Jest to stocznia świetnie wyposażona, stocznia, która jest w stanie produkować najbardziej zaawansowane jednostki. Problemem tej stoczni jest nie do końca właściwie przez stocznię rozumiana dotychczas możliwość produkcji nie tylko dla wojska, nie tylko dla marynarki wojennej, ale również na potrzeby cywilne, gdzie przy tak wielkim popycie na usługi takiej stoczni jest to bardzo celowe i racjonalne. Od pół roku stocznia zaczęła przyjmować bardzo szeroko i bardzo dużo zamówień cywilnych i powiedziałbym, że w tej stoczni w tej chwili sytuacja ekonomiczna ulega bardzo szybkiej zmianie na plus. Także sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego jest nie najgorsza i największym obciążeniem tego przemysłu, największą jego wadą są istniejący portfel zamówień, które stocznie muszą wykonać. No, żeby to było jeszcze bardziej może drastycznie podkreślone, to chciałem powiedzieć, że do każdego statku w jednej ze stoczni dopłacane jest kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast ja jako armator krajowy nie mogłem się doprosić przysłowiowego grosika pomocy państwa dla firmy armatorskiej, która była w sytuacji niezwykle ciężkiej i de facto groziło jej z dnia na dzień bankructwo.
Panie prezesie, w wypowiedzi można było zauważyć podkreślenie dramatycznej sytuacji stoczni Gdynia. Na czym dramatyzm tej sytuacji polega?
Proszę ojca, no, jak powiedziałem, skala problemu tej stoczni, skala wielkości czy ilości pieniędzy, które muszą tej stoczni być dane, przekazane jako dotacja, subwencja bądź też kapitał, jest no, tego rzędu, który Agencja Rozwoju Przemysłu mógłby po prostu przywrócić. Ja nie chcę mówić dokładnie o sumach, dokładnie o wymaganiach. Również portfel zamówień tej stoczni nie jest portfelem, nazwijmy to delikatnie, opłacalnym. Niemniej jednak jest to stocznia, która, jak myślę, wymaga uwagi rządu i taka uwaga została na tej stoczni dana. Obietnicą, czy po prostu nie obietnicą, ale już rezolucja na posiedzeniu akcjonariuszy tej stoczni, dokapitalizowania ją sumą 515 milionów złotych. Jest to stocznia najnowsza, stocznia polska, stocznia, która została de facto ukończona, jej budowa w latach 70. i stocznia, która ma największy potencjał, jeżeli chodzi o budowę dużych statków. Myślę, że szkoda byłoby to stocznie tracić. Natomiast, no jak mówię, jest to naprawdę tak duża skala problemu, że tutaj wyłącznie rząd, minister finansów, minister skarbu mogą temu zaradzić.
Panie prezesie, ważnym problemem do rozstrzygnięcia są także zalecenia Komisji Europejskiej, które zakładają ograniczenie mocy produkcyjnych polskich stoczni o 40%. To jest ogromna skala.
Tak, proszę ojca, jest to ogromna skala, ale ja bym chciał też przypomnieć tym telewizjom, którzy tego nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Otóż Komisja Europejska, czy głównym zadaniem Komisji Europejskiej jest dbałość o równe warunki gospodarowania przedsiębiorstw danej branży. No, w tym wypadku mamy branżę stoczniową. Jeżeli któreś z przedsiębiorstw tej branży otrzymuje pomoc publiczną w pewnej wysokości, a tu mówimy o dużych pieniądzach, bo mówimy o miliardach, to wówczas przedsiębiorstwa w innym kraju Unii Europejskiej muszą nadrobić te subwencje otrzymane na przykład w Stoczni Polskiej poprzez wzrost wydajności, wzrost nakładów inwestycyjnych, lepsze warunki, czyli tańsze ceny sprzedawanych statków itd., itd. W związku z tym Komisja mówi tak, jeżeli rząd polski, mówimy o rządzie polskim, czy też przedsiębiorstwa publiczne, spółki Skarbu Państwa udzieliły takiej pomocy. To znaczy, że zaburzyły konkurencję w określonym wymiarze. I ten wymiar według Komisji Europejskiej wynosi między 30 a 40% obcięcia mocy zdolności produkcyjnych stoczni. Jest to postrzegane jako niesprawiedliwość ze strony polskich stoczni. Z drugiej strony Komisja Europejska mówi w ten sposób, no dobrze, ale to przecież firmy mogą oddać te pieniądze, jeżeli uważają, że jest to mniejsza dla nich strata niż obcięcie mocy produkcyjnych. Ja bym powiedział tak, że tu będzie ciężko walczyć z Komisją. Komisja obcięła zdolności produkcyjne i w Niemczech, i w Hiszpanii, i w innych państwach europejskich. Natomiast przy obecnej koniunkturze rynkowej ta dyskusja powinna się przenieść, jak sądzę, przeniesie się na szczebel inwestor, czyli ten, kto stocznię od państwa kupi, a Komisja Europejska. Z tego względu, że być może, a sądzę, że raczej na pewno, przynajmniej w przypadku stoczni szczecińskiej i stoczni gdańskiej, będzie mniejszym kosztem dla inwestora zwrócenie pieniędzy do Komisji Europejskiej, bo mówimy tu o stosunkowo małych pieniądzach, jeśli mówimy o tych dwóch stoczniach, i kontynuowanie budowy statków bez obcinania tych mocy produkcyjnych, z tego względu, że dzisiaj produkcja statków jest produkcją wysoce opłacalną. Również stocznie muszą brać pod uwagę koszty obniżenia zdolności produkcyjnych, z tego względu, że przecież Komisja nie da pieniędzy na to, żeby zamknąć dok, czy na przykład zburzyć pochylnię. Tu mówię o Szczecinie, co jest kolosalnym wydatkiem dla stoczni. A więc tu myślę, że jest szansa jakiegoś znalezienia takiej dróżki ucieczki przed tym. Oczywiście ucieczki w sensie jak najbardziej legalnym i w sensie merytorycznie korzystnym dla stoczni. No ale niestety traktat rzymski, który podpisaliśmy, nie przewidywał dla żadnej bodajże branży, a branży stoczniowej na pewno, okresu przejściowego. W związku z tym pomoc publiczna udzielona stoczniom i zasady udzielania tej pomocy, zasady zwrotu i to wszystko, o czym mówimy, czyli obcinanie mocy produkcyjnych, zostały zaaplikowane Polsce tak, jak są one aplikowane dużo wyżej rozwiniętym gospodarkom. Tak to nazwijmy eufemistycznie.
I po raz kolejny przychodzi nam mówić niestety przy warunkach podpisania traktatu pomiędzy Polską i Unią Europejską. Panie prezesie, z tego co się orientuje, stocznie niemieckie potrafiły zabezpieczyć się przed tym procesem, wpompowując dodatkowy kapitał, który zapewnił im pewną stabilność w kontekście tego, czy mówimy o obcięciu mocy produkcyjnych stoczni.
Tak, rzeczywiście w stoczniach niemieckich sytuacja była taka, że najpierw w te stocznie wpompowano olbrzymie pieniądze, a później dopiero były prowadzone negocjacje. U nas niestety takiej sytuacji nie było. Musimy sobie z tym niestety radzić, ale to, o czym ojciec przed chwilą rozmawiał z panem prezesem Brzezińskim, pokazuje też nastawienie polskich mediów, czy zdawałoby się, że polskich mediów w stosunku do tego, co się dzieje. Zamiast pomocy, zamiast obrony naszych interesów, właściwie wszystkie liberalne media piszą czy mówią tylko o tym, co my powinniśmy zrobić, że powinniśmy iść na ustępstwa, że nie powinniśmy dopominać się o swoje, nie dyskutować z Unią Europejską, po prostu zgodzić się na wszystko. Zapominamy, czy te media właściwie zapominają o jednej rzeczy. Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej, to są osoby, które są przygotowane do dyskusji. I w czasie tej dyskusji, merytorycznej dyskusji, należy przedstawiać swoje racje, swoje argumenty i być może doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy pokażemy, że to my mamy rację. Jeżeli tego nie będziemy robili, to od razu oddajemy po prostu pole. I to jest najważniejsze, że nawet w tak trudnej sytuacji, kiedy o pewnych rzeczach zapomniano, a działo się to za czasów rządów SLD, my musimy teraz to odrabiać. I mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że negocjacje, jeszcze raz negocjacje i walczyć o swoje, pokazywać po prostu, jaka jest prawda.
Pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Proszę pana, Stocznia Gdańska to kolebka Solidarności, szczególny zakład pracy, z którego emanowała wolność i zryw solidarnościowy w walce o lepsze jutro naszej ojczyzny, o lepsze jutro pracowników. Jak dzisiaj jako Solidarność, jako pracownicy tego zakładu oceniacie sytuację Stoczni Gdańskiej?
Pracownicy Stoczni Gdańskiej bardzo boleśnie odczuli wszelkiego rodzaju eksperymenty, które były robione na pracownikach tej stoczni. Podjęto wiele działań antypracowniczych, podjęto wiele działań takich, które oto ci pracownicy mieliby zapłacić cenę za postawę swoją w roku 80, za postawę w roku 88. Wtedy po raz pierwszy podjęto decyzję o likwidacji stoczni, o jej zamknięciu. Niestety później to się powtarzało aż do słynnego roku 96. Po ponownym uruchomieniu stoczni wśród pracowników, wśród załogi Stoczni Gdańskiej wpadła taka nadzieja, że być może teraz, być może był to ostatni atak przepuszczony na tę stocznię. Niestety okazało się, że nie ostatni, że krok po kroku realizowano cele wygaszania produkcji w naszym zakładzie. Na dzień dzisiejszy, po uzyskaniu już samodzielności, mamy ponownie tę nadzieję, że tym razem zakład się obroni i będzie mógł prowadzić samodzielną politykę zatrudnieniową, produkcyjną i płacową również.
Jakie są nastroje wśród pracowników?
Nastroje są różne. Im bardziej politycy się wypowiadają negatywnie, tym gorzej wpływa to na nastroje pracowników. Przede wszystkim ucieczka pracowników do krajów zachodnich, tudzież Norwegii, Irlandii, która w znaczny sposób jakby przeszkadza w realizowaniu planów produkcyjnych, ale również i pogarszają się nastroje wśród załogi, że oto tam można za tą samą pracę lepiej zarobić, a u nas niestety nie.
Zarząd podjął już decyzję, panie prezesie, odnośnie dokonania podwyżki, także płac dla pracowników.
Tak, my to robimy od samego początku i staramy się i musimy robić to w ten sposób, żeby te podwyżki były z wypracowanych środków. Nie możemy firmy zadłużać. Wiem, że to jest dosyć trudne dla pracowników, bo pracownicy oczekiwaliby, żeby te stawki rosły dużo szybciej niż rosną, ale myślę, że procentowo rosną one najszybciej w polskich stoczniach. Natomiast to, co powiedział pan przewodniczący, to jest bardzo ważne stwierdzenie. Politycy, zwłaszcza politycy Platformy Obywatelskiej, którzy atakują Stocznię Gdańską, powodują narastanie pewnego niepokoju i to niepokoju dużego. Drogi ojcze, sytuacja jest taka, że nikt nie wierzył, że będziemy w stanie cokolwiek zakontraktować samodzielnie i samodzielnie zbudować. Wszyscy właściwie z tych mediów liberalnych o tym pisali. W momencie, kiedy się udało, kiedy podpisaliśmy pierwsze kontrakty, mamy sytuację taką, że te kontrakty są badane, są prześwietlane przez właściwie wszystkie możliwe służby. Nie dzieje się tak w żadnym innym zakładzie pracy, to jeszcze w sposób tak nagłaśniany, tak emocjonalny. U nas właściwie po tym roku funkcjonowania stoczni by mógł powstać nie jeden super sensacyjny film, nawet film szpiegowski, dlatego że dochodzi do takiej sytuacji, że najbardziej tajne dokumenty, które powinny być w firmie, dostają się w niewłaściwe ręce. Dziennikarze, ci nieprzychylni dziennikarze zdobywają materiały, których nie tylko, że nie powinni mieć, ale których pokazywanie czy publikowanie natychmiast powinno powodować postępowania prokuratorskie. U nas to wszystko, że tak powiem, funkcjonuje i nic się nie dzieje. Doszło do tego, że zarząd musiał zastosować specjalne środki, przygotować różnego rodzaju dokumenty, nawet czasami dokumenty fikcyjne, aby po prostu sprawdzić, którędy, w jaki sposób osoby nam wrogie próbują manipulować i zdobywać tajne informacje.
A panie prezesie, jakiego rodzaju są to dokumenty? Czy to są dokumenty, które rzeczywiście ukazują nieprawidłowości obecne w procesach
mamy do czynienia z sytuacją następującą, że jeżeli są kontrakty wielomilionowe, to te dokumenty mogą być w rękach właściwie tylko zarządu, pracowników odpowiedzialnych, rady nadzorczej i właściciela. W momencie, kiedy one krążą nie wiadomo skąd i gdzie, no to znaczy, że ktoś po prostu nimi w jakiś sposób majstruje i dlatego zrobiliśmy rzecz, którą powinniśmy zrobić od razu i od razu tego doszło, że przedstawiliśmy wszystkie nasze kontrakty prokuraturze i powiedzieliśmy, proszę to badać, sami oczekujemy na odpowiedź, czy są tu błędy, czy nie ma błędów, czy wszystko jest w porządku, czy jest inaczej. Natomiast budowanie na podstawie jakiegokolwiek dokumentu całej serii artykułów zawsze negatywnych, no powoduje i pokazuje tylko i wyłącznie chęć pokazania, że ta firma nie jest w stanie funkcjonować. I to są naprawdę sytuacje dziwne, ale one się zdarzają. Nigdy żadne media liberalne nie interesowały się żadnym zakładem produkcyjnym w takim stopniu jak Stocznią Gdańską. Mimo że wszystkie pozostałe stocznie, o czym mówił pan prezes Brzezicki, mają kontrakty, które od razu można powiedzieć, że są nieprawidłowe, że powodują straty. Na ten temat się milczy. Politycy opozycji nie mówią o żadnej innej firmie negatywnie. Nawet o tych, których są problemy. My oczywiście nie chcemy, żeby o tych zakładach mówiono, tylko chcemy, żeby oddano nam pewną sprawiedliwość, żeby potrafiono przełamać swoją niechęć i zacząć po prostu mówić prawdę, mówić uczciwie.
Panie prezesie, powróćmy do sytuacji Stoczni Gdynia. Z tego, co mogliśmy się dowiedzieć, są różnego rodzaju projekty, głosy, których celem ma być dofinansowanie Stoczni Gdynia. Pan prezes wymienił kwotę 515 milionów złotych. O takiej kwocie dowiedziała się także redakcja telewizji Trwam, jakoby były prowadzone różnego rodzaju zabiegi, także i na poziomie ministerialnym, których celem byłoby to dofinansowanie Stoczni Gdynia. Stąd rodzące się pytanie. Stocznia Gdańsk, funkcjonująca i powoli wracająca do normalności, nie otrzymuje subwencji, dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa, natomiast Stocznia Gdynia, która jest w dramatycznej sytuacji, ma otrzymać taką dotację. Czy nie jest to jakiś zgrzyt interesów, no przecież interesów Polski?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Chociaż no, można powiedzieć, że na każde pytanie powinna być jednoznaczna odpowiedź. Ja myślę, że rząd polski, pan minister finansów, zachował się, podejmując decyzję o podniesieniu kapitału Stoczni Gdynia, mówię tylko o tej stoczni, niezależnie od tego, co się dzieje w innych stoczniach, zarówno w sposób roztropny, jak i hojny. Jednocześnie. Przepraszam bardzo. Ta kwota prawdopodobnie nie jest kwotą, która w zupełności i w całości pokryje bieżące problemy tej stoczni. Chociażby z tego względu, że jest duża część kontraktów, które będą wykonywane w latach następnych i strata na nich dopiero zostanie poniesiona. Z drugiej strony, tak jak już mówiłem uprzednio, ta stocznia ma cenny majątek, jest bardzo nowoczesną stocznią, jak na warunki polskie, również europejskie. I brak takiego dokapitalizowania mógłby spowodować upadłość tej stoczni, czego prawdopodobnie cały polski przemysł stoczniowy by nie wytrzymał, ponieważ stocznia pociągnęłaby za sobą dostawców, którzy są również dostawcami Stoczni Gdańskiej i Stoczni Szczecińskiej. Ja powiedział, że pewnego rodzaju dyskusja pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a Ministerstwem Skarbu Państwa wywiązała się w ciągu ostatnich kilku dni i tym, kto będzie pomagać Stoczni Szczecin, Stoczni Szczecińskiej i Stoczni Gdańskiej, jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Natomiast Stocznia Gdynia pozostanie bezpośrednio pod kuratelą państwa, niezależnie od tego, że były próby podejmowane przez pewne kręgi ze Stoczni Gdynia wyciągnięcia gotówki w sposób z agencji, wyciągnięcia gotówki w sposób niezgodny z prawem. Były takie próby, one na szczęście się skończyły i mam nadzieję, że się nie powtórzą. Aczkolwiek teraz specjalnie na to nie liczę. Myślę, że się powtórzą. Mogę mieć tylko nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast jeżeli tak słucham pana prezesa Jaworskiego i tutaj pana przewodniczącego o tych atakach na Stocznię Gdańską, ja myślę, że to nie jest tak nic za nic. Z tego względu, że Stocznia Gdańska tak naprawdę była tą stocznią planowaną do zamknięcia, to zamknięcie mocy produkcyjnych Stoczni Gdańskiej o 100% miało powodować mniej więcej skrócenie tychże mocy w całym polskim przemyśle między 30 a 40%. Tym bardziej, że Stocznia Gdańska ma to, nazwę to po imieniu, nieszczęście posiadać bardzo atrakcyjne tereny. I wartość tych terenów, która może być skonsumowana właśnie lokalnie przez lokalnych graczy polityczno-gospodarczych, powoduje właśnie rozjątrzenie tychże właśnie osób, a nie jakichś mediów, nie wiem, z Podkarpacia czy z Opolszczyzny, ale właśnie dokładnie tych z Trójmiasta. I dopiero twarde inwestycje w Stoczni Gdańskiej, takie, których trwałość będzie niepodważalne przez następne dziesięciolecia, no, spowodują opadnięcie tych emocji. Metodologia jest prosta. No, należy rozproszyć ludzi. To jest to, co pan przewodniczący mówi, że się psuje nastroje w stoczni. Zniszczyć logo tej stoczni, jej dobre imię, chociażby poprzez sensację o gułagu. No i przejąć jej majątek po to, żeby zarobić na tym pieniądze w taki czy inny sposób. No, to jest proste.
Ale... Panie prezesie, ja powrócę do tych 515 milionów złotych, bo to jest kwota bardzo duża dla budżetu państwa polskiego. Stąd rodzące się pytanie, czy rzeczywiście Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Stoczni Gdyńskiej? Jeżeli nie jest jedynym, to dlaczego tylko Skarb Państwa ma ponosić takie obciążenie finansowe?
Proszę ojca, akcjonariuszami Stoczni Gdynia są również Agencja Rozwoju Przemysłu w wysokości 10%. Jest również Korporacja Polskie Stocznie w wysokości 10%, ale są również akcjonariusze niezwiązani zupełnie ze Skarbem Państwa i de facto posiadający blisko 50% akcji. Tak naprawdę tu nie mówimy o działaniu akcjonariuszy działających w celu ratowania swojego majątku itd., ale mówimy wprost o pomocy państwa, o pomocy publicznej, o dotacji, subwencji. Ja nie sądzę, żeby jakikolwiek inny akcjonariusz był w stanie w dniu dzisiejszym pomóc tej stoczni. Tak jak nie jest jej w stanie pomóc Agencja Rozwoju Przemysłu, z tego względu, że jako spółka akcyjna, udzielając pomocy, jak gdyby to z góry skazanej na bezpowrotną utratę, naraża się sama na upadłość. I myślę, że takie same kalkulacje, czy taką samą procedurę przechodzą również inni akcjonariusze, których jest po prostu nie stać. Skala problemu jest tak wielka, że prawdopodobnie 515 milionów to jest dopiero początek drogi ratowania tej stoczni.
Panie prezesie, przed dzisiejszym programem redakcja telewizji Trwam otrzymała, myślę, dosyć ważny dokument wnoszący także trochę niepokoju w kontekście podejmowanego tematu dotyczącego sytuacji w polskich stoczniach. Jest to porozumienie zawarte 2 lutego 1998 roku pomiędzy założycielami Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Andrzejem Buczkowskim, Hubertem Kierkowskim, Januszem Szlantą, zwanymi dalej założycielami, a przedstawicielami związków zawodowych działających w Stoczni Gdynia S.A. to jest Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność i Wolnym Związkiem Zawodowym Pracowników Gospodarki Morskiej, zwanym dalej przedstawicielami pracowników. Założyciele oświadczają, że zasadniczym celem powstania tego funduszu jest przeprowadzenie uwłaszczenia pracowników na zasadach komercyjnych, a ponadto deklarują niezłomną wolę realizacji poniższych zawartych w tym dokumencie ustaleń. Przedstawiciele pracowników zobowiązują się do ścisłej współpracy w realizacji procesu uwłaszczenia i współuczestnictwa w niezbędnych do tego działania uzgodnionych przez stron. Czy ten dokument jest znany panu prezesowi?
Tak, znany jest.
Panie prezesie, ten dokument jest podpisany przez bardzo konkretne osoby, bo za poszczególnymi umowami, porozumieniami stoją bardzo konkretne osoby. Między innymi ten dokument, jeżeli możemy pokazać do kamery, został podpisany na stronie 5 przez założycieli pana Andrzeja Buczkowskiego, pana Huberta Kierkowskiego, pana Janusza Szlantę, przez NSZZ Solidarność Stoczni Gdynia, pana Janusza Śniadka, pana Dariusza Adamskiego oraz także przez Wolny Związek Zawodowy, przez pana Jana Gumińskiego, pana Piotra Skierkę. To są osoby, które bardzo często przewijają się w tematach podejmowanych odnośnie sytuacji w przemyśle stoczniowym i warto także zauważyć chociażby, że pan Śniadek od 10 listopada 2001 roku do 14 października roku 2002 był w Radzie Nadzorczej Stoczni Gdynia. Czy nie jest czasami tak, że obecność poszczególnych osób również i dzisiaj, czy nie zaangażowanych w działalność realizowaną poprzez poszczególne zarządy, a bardzo często działalność, która swoje piętno właściwie odnajduje w kuluarach. Nie są to środowiska, które, tak jak pan prezes zaznaczył, nie chcą doprowadzić właśnie do wyciągnięcia jakichś funduszy, chociażby z Agencji Rozwoju Przemysłu, którą kieruje obecnie pan.
Proszę ojca, ten dokument, który ojciec przed chwilą pokazał telewizom, był dokumentem swego czasu znanym, szeroko komentowanym i był to dokument, który miał stanowić o sukcesie prywatyzacji Stoczni Gdynia. Otóż Stocznia Gdynia, jak i razem ze Stocznią Gdańską, oczywiście, bo to stanowiły jedną grupę kapitałową, jak i Stocznia Szczecin, były już stoczniami prywatnymi. I w dniu dzisiejszym tak naprawdę nie mówimy o prywatyzacji jako takiej stoczni, ale o tym, kto powinien dopłacić i jaką sumę do tego, ażeby ktośkolwiek inny zechciał taką stocznię kupić. Oczywiście osoby, które są sygnatariuszami tego dokumentu i są osobami powszechnie znanymi, no, są zainteresowane tego rodzaju sytuacją, żeby, jak rozumiem, Stocznia Gdynia osiągnęła dokapitalizowanie i przeskoczyła przez kłopoty, które ją w dniu dzisiejszym nękają. Mnie się trudno wypowiadać na taki temat, czy ktoś usiłuje wyciągnąć takie czy inne pieniądze. Oczywiście, dopóki są pieniądze, zawsze ktoś będzie usiłował je wyciągnąć i użyć je w swoim jakimś celu czy w swoim interesie. Natomiast no, myślę, że nauczką dla wszystkich, a szczególnie dla pracowników i Stoczni Gdynia, i Stoczni Gdańskiej, i Stoczni Szczecińskiej jest to, iż jeżeli ktokolwiek przedstawia się jako inwestor w stoczni, to na pewno nie mogą być to trzy osoby prywatne, niezależnie od tego, jak piękne porozumienie podpiszą ze związkiem zawodowym, ale musi być to poważna grupa przemysłowa dysponująca potężnym kapitałem oraz znajomością rynku. No tu niestety mieliśmy do czynienia z czymś odwrotnym i proces ten zakończył się tym, że na dzień dzisiejszy podatnicy dołożą ze swoich własnych kieszeni 500 milionów, a prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec.
Panie prezesie, Stocznia Gdynia jest dłużnikiem wobec Stoczni Gdańskiej.
Tak, my bardzo liczymy na to i chcielibyśmy odzyskać nasze pieniądze. Jest to kilkadziesiąt milionów złotych, więc to też to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o obecnej sytuacji, to pokazuje, że osiągamy zysk mimo tego, że mamy tak duże pieniądze do odzyskania i na pewno załoga, na pewno związki zawodowe też by inaczej patrzyły, inaczej by funkcjonowały, gdyby wiedziały, że ten kapitał do firmy wróci, bo to jest kapitał, z którego chcemy przeznaczyć środki i na inwestycje, a dzięki inwestycjom poprawi się funkcjonowanie na produkcji i będziemy mogli dać kolejne lepsze wynagrodzenie dla pracowników, dlatego że pracownicy to jest ten kapitał firmy i bez pracowników, wyspecjalizowanych pracowników, żadna firma, zwłaszcza stoczniowa, nie jest w stanie funkcjonować. My na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zatrudnić kilkaset osób, jesteśmy w stanie osoby wyszkolić, więc być może także dzięki temu programowi zgłoszą się do nas młode osoby, którym zapewniamy wyszkolenie i zapewniamy bardzo godziwe warunki pracy. W tej chwili staramy się, aby godzina pracy to było takie wynegocjowane 21 zł za godzinę, czyli nie jest to już mała kwota, a myślę, że jest to o tyle istotne, że można zdobyć zawód, który jest na pewno zawodem przyszłościowym.
Za chwilę chciałbym zaprosić także widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszych rozmów o Polsce, o sytuacji w Stoczni Gdańskiej. Panie prezesie, czy mogę sobie pozwolić na bardzo prywatne pytanie?
Bardzo proszę.
Stał się pan prezes bohaterem spotu Platformy Obywatelskiej. Ile pan prezes zarabia jako prezes Stoczni Gdańskiej?
Nie jest już to żadną tajemnicą. Prezes Stoczni Gdańskiej otrzymuje około 20 tysięcy złotych.
Spod Platformy Obywatelskiej panie prezesie obwieszczał inną kwotę.
No, matematyka nie zna granic.
Tam było 312 chyba tysięcy.
Ja chcę powiedzieć tak, porównując różnego rodzaju zarobki, zarobki także polityków Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska, biorąc...
Czy pan prezes wie, ile zarabia pan Donald Tusk?
No, według innego spotu przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość to był dochód bodajże chyba 20 kilka tysięcy złotych. I biorąc pod uwagę odpowiedzialność także finansową za podejmowane decyzje, myślę, że łatwiej jest być politykiem, nic nie robić sensownego i publicznie kłamać, niż pracować w firmie, odpowiadać za kilka tysięcy osób i no, być cały czas, że tak powiem, pomiędzy młotem a kowadłem, pomiędzy tym, co oczekują pracownicy i oczekują słusznie, a możliwościami. Natomiast na pewno nie jest tak, jak napisała jeszcze bodajże chyba 2 tygodnie temu ta nasza w cudzysłowie ulubiona Gazeta Liberalna, że sytuacja jest tak ostra, że załoga chce wywieźć prezesa na tarczkach.
657-0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 004856, z Ameryki 011-4856. W studiu telewizji Trwam jest z nami prezes Agencji Rozwoju Przemysłu pan Paweł Brzezicki, prezes Stoczni Gdańskiej pan Andrzej Jaworski i pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Oczekujemy na państwa telefony.
Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną z niewolenia. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, gwiazda wolności sumienia. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, dziękujemy, pamiętamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Chodźcie z nami, głos wolności z polskiej ziemi. Chodźcie z nami, pamiętamy, dziękujemy. Inaczej świat się kręci, a dziś uśmiechnięci prezydenci. Dziś prezydenci pojednani z wdziękiem. Ten tamtemu poda nogę, tamten poda rękę. A dziś inaczej świat się kręci. A dziś uśmiechnięci prezydenci. Dziś prezydenci pojednani z wdziękiem. Ten tamtemu nogę, tamten temu rękę. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, solidarność. Jak gwiazda w noc czarną, co śpiewa pieśń nową. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, solidarność. Jak gwiazda w noc czarną, pamiętną grudniową. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, dziękujemy, pamiętamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Głos wolności z polskiej ziemi. Chodźcie z nami, pamiętamy, dziękujemy. Na co kolejka ta stoi? Na starość, na starość. Po co kolejka ta stoi? Po szarość, po szarość. Po co kolejka ta stoi? Po ocet, po kartki na mięso. Za co kolejka ta stoi? Za socjalizmu zwycięstwo. A dziś inaczej świat się kręci. A dziś uśmiechnięci prezydenci. Dziś prezydenci pojednani z wdziękiem. Ten tamtemu poda nogę, tamten poda rękę. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Tak jak oda do wolności, piękny zryw solidarności, gdy odwaga była w cenie, gdy zdrożało tak sumienie, spała Polska i Warszawa rano, gdy generał Spawacz chciał do Moskwy nas przyspawać, co w poglądach swych niezmienny i ogłosił stan wojenny, kiedy przeciw naszym domom posłał zwarty oddział ZOMO, to bijące serce partii. Potem wolność dał na kartki. Święty Wojciech dziś w kłopotach, proradziecki patriota. Grenada, o tobie śpiewam tę pieśń. Mej młodości, miłości, wolności, dla ciebie mój śpiew w sercu mym. Ależ to piękne, ale nie z tej opery. Bo dziś inaczej świat się kręci. A dziś uśmiechnięci prezydenci. I jeden premier Mietek R, ten co kiedyś trzymał ster i obiecał, że nie spocznie, aż zatopi stocznie. Dziś bankiety, dziś mankiety, rauty huczne. Prezydenci, francuskie ognie sztuczne. Pozostała tylko pięknych wspomnień łza. A poza tym o stoczniowcach cichosza. Co zostało z tamtych solidarnych lat, gdy wolnością solidarną płonął świat. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność.
Jak gwiazda w noc czarną, ta gwiazda szczęśliwa. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność.
Jak gwiazda w noc czarną, ta pierwsza prawdziwa. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność.
Jak gwiazda w noc czarną, opowiem synowi. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność.
Że gwiazda to Andrzej i Walentynowicz. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, dziękujemy, pamiętamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Głos wolności z polskiej ziemi. Chodźcie z nami, pamiętamy, dziękujemy.
Oni wpadli na wariackie.
Proszę Państwa, rozmowy niedokończone. W studiu telewizji Trwam, Radia Maryja, aktualna sytuacja przemysłu stoczniowego, sposób szczególny Stoczni Gdańskiej. Przyjmujemy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd telefon?
Z Radomia, mówi Maria.
Witam Pani Maria.
Proszę Ojca, chciałam zapytać, dokąd będziemy płacić na polskie radio i polską telewizję, która nie ma, dopuszcza takich ludzi mądrych do rozmów, jak w tej chwili mamy na antenie telewizji Maryja. Przecież to już woła o pomstę do nieba, co oni wyprawiają i wygadują w tej polskiej telewizji. To już się słuchać nie da. Przecież ci ludzie, którzy są przeciwko, to jest w ogóle woda na młyn. Tak nie może być. Kto w tej telewizji tam jest, kto w tym radiu tam jest, że nadal się nic nie zmienia. Tyle chciałam powiedzieć, bo na stoczni się nie znam, ale słyszę, że są mądrzy ludzie, że chcą coś zrobić, a przecież to wszystko nie wchodzi do głów tych tępych.
Pani Mario,
tyle mam do powiedzenia.
Pani Mario, dziękujemy za telefon, serdecznie pozdrawiamy, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Temat ważny, istotny to oczywiście docieranie do ludzkiej świadomości, budowanie tej świadomości, a przy wielu inicjatywach podejmowanych chociażby przez ten rząd, czy poprzez działalność panów prezesów, dotarcie z rzetelną, merytoryczną informacją do społeczeństwa no jest prawie niemożliwe.
Ja bym powiedział, Ojcze, więcej. Gdyby nie cztery osoby rok temu, to na pewno Stocznia Gdańska w dniu dzisiejszym w takim kształcie, jaka jest i rozwijającej się by nie było. To była osobista decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego, premiera później Jarosława Kaczyńskiego, którzy od samego początku nam zaufali i wiedzieli, że ten zakład można uratować, można go podnieść, ale to były osoby, które po prostu dały nam możliwość funkcjonowania. Natomiast z przebiciem się z informacjami, jakimikolwiek informacjami do szerokiej opinii publicznej było możliwe tylko i wyłącznie dzięki ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i także ojcu Piotrowi, który tutaj z nami siedzi, którzy od samego początku informowali o tym, co się w naszym zakładzie dzieje. I za to jesteśmy serdecznie wdzięczni i za to serdecznie dziękujemy, bo w przeciwnym razie, gdyby nie te media, na pewno byłby to temat przemilczany i na pewno nie moglibyśmy robić tego, co zrobiliśmy.
Dlatego także w kontekście 15. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę mamy świadomość, dlaczego to radio, ta telewizja jest tak bardzo, bardzo niewygodna niektórym środowiskom politycznym, imperiom medialnym, za którymi często stoją liberalne kapitał.
Dokładnie. Ja powiem tak. Atmosfera, jaka była w Częstochowie, była wspaniała. Te prawie pół miliona ludzi, a może ponad pół miliona ludzi zgromadzonych na Jasnej Górze miłości, w pokoju, radości kontrastowało na przykład z tym, o czym rozmawialiśmy przed programem.
Pan prezes Stoczni Gdańskiej, udało się mu wykonać bardzo ciekawą fotografię. Myślę, że będzie mieli możliwość ją pokazania kiedyś Państwu.
Tak, na tej fotografii jest kamerzysta i reporter jednej z telewizji liberalnych, którzy nadają z boku, ale są, że tak powiem, ochraniani przez dwóch ochroniarzy uzbrojonych po zęby. I tak zastanawiałem się, kto tę telewizję miał zaatakować. Te setki tysięcy rozmodlonych ludzi z jednej strony, a z drugiej strony mówię, kamerzysta, reporter telewizji liberalnej i dwóch ochroniarzy naprawdę przygotowanych na totalną wojnę. No, paradoksalna sytuacja.
Przyjmujemy kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus. Kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Gdańska.
Jak panu na imię?
Mam na imię Jarosław.
Proszę, panie Jarosławie.
Ja mam pytanie do prezesa Andrzeja Jaworskiego, bardzo krótkie.
Proszę bardzo, panie Jarosław.
Pierwsze pytanie jest tego typu. Kiedy definitywnie Stocznia Gdańska jako perła przemysłu gdańskiego i dominujące przedsiębiorstwo wyjdzie na tą i będzie firmą dochodową? A drugie pytanie, jaki jest poziom amortyzacji rocznej Stoczni Gdańskiej? Kwotowo. I pozdrawiam prezesa Stoczni Andrzejewskiej, Jarek Dziubek.
Dziękujemy, panie Jarosławie. Również pozdrawiam. Dobrej nocy. Panie prezesie, proszę.
Ja myślę, że na oba te pytania nie odpowiemy z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze dlatego, że Stocznia Gdańska w tej chwili jest na prostej. Tak jak mówiłem, mamy zysk za pierwsze 5 miesięcy, zysk w wysokości kilku milionów złotych. Według prognoz ten zysk się utrzyma i będzie na koniec roku. Natomiast jest to przedsiębiorstwo, o czym gdańszczanie, o czym także pan wie najlepiej, które potrzebuje olbrzymiego dofinansowania na inwestycje. I my jesteśmy w tej sytuacji, kiedy możemy tylko i wyłącznie swoje własne środki, wypracowane środki na te inwestycje przeznaczać. Proszę pamiętać, że Stoczni Gdańskiej zrabowano, i tego słowa nie boję się i będę go cały czas używał, najcenniejsze tereny, w tym serce stoczni, czyli pochylnie. Sytuacja jest taka, o czym należy przypominać, że my budujemy statki na pochylniach, które były naszą własnością, które nam zrabowano i które w tej chwili musimy dzierżawić. I to jest za to musimy także płacić kilka milionów złotych.
To najcenniejsze tereny, panie prezesie, Stoczni Gdańskiej sprzedane nawet nie za przysłowiową złotówkę.
Dokładnie. To jest w tej chwili na tych terenach ma powstać, jak to się mówi szumnie, nowe miasto. A na dobrą sprawę pierwsza inwestycja, która ma być uruchamiana, która ma być budowana, to będzie nowe centrum handlowe czy hipermarket niedaleko Trzech Krzyży. No są to sytuacje skandaliczne, których nikt nie bada, a które myślę, że powinny w końcu być od początku do końca postawione w świetle dziennym. I najważniejsze, co nas czeka, to jest przygotowanie się, to będziemy na to potrzebowali olbrzymie środki, przynajmniej ponad 100 milionów złotych, do przeniesienia całej produkcji, gdańszczanie wiedzą, co to jest wyspa, na tak zwaną wyspę, czyli na te tereny, które są jeszcze na szczęście nasze, jest to kilkadziesiąt hektarów, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, tereny warte kilkaset milionów złotych zostały nam po prostu zrabowane.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Monika, Nowa Dęba. Ja mam pytanie do pana prezesa agencji. Mianowicie dzwonię z regionu, z Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. Jest to region po byłej kopalni. Ja mam pytanie odnośnie tego, z tego tytułu, mianowicie, że agencja ma na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionach, gdzie ten przemysł upadł. I w naszym regionie wiem, że istnieje oddział takiej strefy ekonomicznej, gdzie w tym regionie się nic nie dzieje. I ja mam pytanie, czy w związku z tym agencja, pan prezes, planuje jakiekolwiek podjąć działania, żeby na terenie byłej kopalni czy naszego w ogóle województwa mógł nastąpić jakiś rozwój przemysłu czy jakiekolwiek zmiany mające na celu jakikolwiek rozwój przemysłu, żeby młodzi ludzie nie musieli stąd uciekać. Czy w ogóle jakieś zmiany odnośnie pana dyrektora tej strefy, bo mianowicie ja miałam bezpośredni z nim kontakt, szukałam pracy i niestety nic nie wyszło z tego tytułu, więc no ja mam pytanie, czy w ogóle w tym kierunku pan prezes przewiduje jakiekolwiek zmiany.
Dziękujemy pani Moniko, pani prezesie.
No znaczy pani wybaczy, ale jeżeli chodzi o personalia, to nie jest to rzecz publiczna, natomiast chciałbym zwrócić Pani uwagę, że Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna jest strefą, która działa i są tam podejmowane inwestycje różnego rodzaju. Oczywiście ja znam problem tej strefy, który polega na tym, iż jakby Tarnobrzeg i miejsce, w którym ta strefa jest położona, nie przyciągały do tej pory inwestorów i część terenów tej strefy została użyta czy przeniesiona w inne miejsca Polski. Ja myślę, że to się powoli będzie zmieniać, że również ten Tarnobrzeg i te miejsca zaczną odżywać. Proszę zauważyć, że budżet państwa włożył w uzdatnienie terenów kilkanaście miliardów złotych do tej pory i są to pieniądze, które tak dopiero na początek umożliwiły w ogóle istnienie tego terenu jako terenu nieskażonego. To był dopiero pierwszy element. Teraz następnym elementem oczywiście będzie są już i będą inwestycje, także no nie byłbym tak bardzo zmartwiony tym, że póki co tego jeszcze nie ma, to się powinno zmieniać. No dam Pani przykład, ten, który był poruszany tutaj na początku naszej rozmowy, chociażby ten Mielec, który oczywiście to jest strefa mielecka, ale blisko państwa, uzyskał inwestora i myślę, że tereny w państwa strefie będą wcześniej czy później, a raczej wcześniej, z tego względu, że jest duży popyt i łaknienie inwestycyjne będą się rozwijać.
Dziękuję Panie Prezesie. Słuchaczom Radia Maryja, widzom Telewizji Trwam pragnę przypomnieć, że dzisiaj rozmawiamy w studiu Telewizji Trwam, a zatem wybieramy numery telefonów, które obowiązują na co dzień w telewizji w naszym programie. 657 0011, 657 0012, 657 0013 i 14, kierunkowy do Torunia 56. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Mówię z Gdańska.
Jak Pani na imię?
Barbara.
Witam Pani Barbaro. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Czy mogę mówić?
Tak, proszę bardzo, rozpocząć wypowiedź.
Ale jeszcze ksiądz widzę coś mówi.
Nie, proszę kierować się tym, co Pani słyszy w słuchawce telefonu. Dobrze?
Dobrze.
Proszę bardzo, rozpocznijmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Po prostu jestem z Gdańska, mam na imię Barbara, nie podaję swojego nazwiska ze względu na to, że mój syn i wnuczek pracuje w tym zakładzie, to znaczy w Stoczni Gdańskiej. Od początku, kiedy stocznia strajkowała, się interesuje tym zakładem, ponieważ tam część mojej rodziny pracuje, a teraz szczególnie, słuchając tego wszystkiego, co Platforma Obywatelska obrzydliwego mówi na temat stoczni, po prostu to jest nie do wyobrażenia, jak można coś takiego robić. Chciałam się zapytać pana prezesa stoczni, pana, który tam jest.
Pana prezesa Andrzeja
Jabłońskiego. Tak. Czy pan Adamowicz, który należy również do Platformy Obywatelskiej, a jest jednocześnie prezydentem miasta Gdańska, cokolwiek robi, ażeby stoczni ulżyć i stoczni pomóc? Ponieważ on jest z Platformy, i przypuszczam, że on może właściwie szkodzić i z Tuskiem może w jakichś układach jest. Bo...
Tak, Pani Barbaro?
Słucham.
Tak, bo Pani przerwała wypowiedź, bo jest niewyłączony radioodbiornik. Dziękuję ślicznie za ten telefon. Pan prezes Andrzej Jaworski, proszę bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję Pani Barbaro za ten telefon. I powiem tak, no Pani i dzięki temu, że dwie bliskie osoby Pani pracują w Stoczni Gdańskiej, na pewno wie na pewno, że w naszym zakładzie nigdy nie było żadnego gułagu, tak jak niektórzy politycy, niektóre media określają, że jest to zakład, który cały czas stara się wyjść na prostą i wyjść w taki sposób, żeby już nigdy nikt nie próbował go zamknąć. Natomiast sytuacja w Gdańsku jest konkretna. Tutaj rządzą rzeczywiście politycy Platformy Obywatelskiej i proszę sobie przypomnąć tylko i wyłącznie jeden fakt. Wtedy, kiedy Stocznia Gdańska straciła tereny, kiedy te tereny zostały nam zrabowane, były to tereny przemysłowe, tereny stoczniowe, Rada Miasta Gdańska, ówczesny prezydent miasta Gdańska doprowadziły do bardzo szybkiej zmiany planów zagospodarowania przestrzennych i byli to politycy Platformy Obywatelskiej, więc myślę, że to wystarczy jako odpowiedź na pani pytanie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z tej strony Marcin, ja dzwonię z Gdańska.
Proszę bardzo, panie Marcinie.
Znaczy, ja mam takie pytanie do pana prezesa Jaworskiego, bo przed chwilą pan prezes mówił, że dla nowo przyjętych pracowników, czy tam w ogóle dla pracowników, będą takie podwyżki tam mniej więcej 21 zł. Ja mam takie pytanie, czy te podwyżki również dotyczą tej grupy zawodowej, jakim są operatorzy urządzeń podnośnych, suwnic, dźwigów stoczniowych, ponieważ ja przepracowałem 5 lat w stoczni na wydziale K1, na tym samym wydziale, gdzie pracuje pan Bronek Baranowski, znam pana Bronka Baranowskiego. Ja uważam, że ta grupa zawodowa była tak trochę traktowana po macoszemu. Bo ja praktycznie, pracując tam przez 5 lat, bez nadgodzin, to zarabiałem w granicach 1000 zł. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy, panie Marcinie, do widzenia, dobrej nocy. Proszę bardzo, panie prezesie.
Więc sytuacja jest taka, jeżeli chodzi o te zawody, to podwyżka, jaka była, to było 10% w zeszłym roku. W tym roku dochodzimy do kolejnego 10%, czyli łącznie to będzie 20%. Natomiast w stosunku do pracowników produkcji bezpośredniej, no jest to na pewno jeszcze duża praca przed nami, natomiast nie jest żadną tajemnicą, że w stoczni najwięcej zarabiają i będą zarabiać jeszcze przez długie lata kadłubowi, monterzy, spawacze. To są te zawody, które są przy bezpośredniej produkcji i tych pracowników nam w tej chwili najbardziej brakuje. Natomiast staramy się, aby wszyscy pozostali także mogli jak najszybciej do tych stawek dojść. Więc tak jak powiedziałem, tam jest jeszcze dużo przed nami do zrobienia, ale myślę, że w miarę krótkim odcinku czasu będziemy w stanie tutaj także te pieniądze zwiększać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Telefon jest z Wrocławia, nazywam się, mam na imię Jerzy.
Witam, panie Jerzy.
Ja chciałem się zapytać panów zaproszonych przez Radio Maryja i Telewizję Trwam w kontekście tych wspomnianych na początku audycji negatywnych artykułów. Panowie nie chcieli jako przez dobre wychowanie i dyplomację wymieniać tytułu, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o Gazetę Wyborczą, która wymyśliła ten słynny serial o tym gułagu. Ta gazeta zresztą nieraz szkodziła Stoczni Gdańskiej i innym firmom. To już jest standardem, że tam są ciągle takie pseudorewelacje na różne tematy, na tematy różnych firm. I z reguły chodzi o to właśnie, żeby tam tym firmom zaszkodzić, bo interesy, powiedzmy, różnych koncernów są sprzeczne z interesami tych polskich firm, których Gazeta Wyborcza atakuje. A ostatnim przykładem jest chociażby atak wyborczy na prokuraturę. To spotkało się z kontrargumentami ministra Ziobry. To jest przykład sprzed chyba 2 dni zaledwie. Moje pytanie jest następujące. Jeśli Gazeta Wyborcza ciągle w sposób bezprzykładny atakuje różne środowiska, różne firmy w Polsce. Okazują się te ataki oparte na nieprawdziwych danych, po prostu na kłamstwach. To czy nie można byłoby wreszcie podać tej Gazety Wyborczej do sądu i obłożyć, uzyskać zgodnie z obiektywną prawdą wyrok wskazujący na wysokie grzywny Gazety Wyborczej? Taki wyrok, w wyniku którego Gazeta Wyborcza musiałaby słono zapłacić za swoje kłamstwa, myślę, że na jakiś czas oduczyłby ją od stosowania takich paskudnych metod. Dlaczego nikt tego nie stosuje? właściwie wszyscy, jak przysłowiowe barany idą na rzeź i cały czas są przedmiotem gwałtownych ataków, niesprawiedliwych i upartych często na kłamstwo, nie ma żadnej kontrakcji. Na świecie jest tak, że jak jakiś medium kłamie, to w końcu sąd wydaje wyrok i trzeba po prostu za te kłamstwo zapłacić. Finansowo. Jest to cios finansowy, chyba najbardziej skuteczny. Co panowie o tym sądzą? Dziękuję bardzo.
Szczęść dziękuję Panie Jerzy, pozdrawiam. Nie jest tak, że nie są żadne prowadzone procesy sądowe. Pan prezes chociażby wspomniał o procesie prowadzonym w kontekście tego kłamstwa zawartego w bardzo konkretnym artykule. I te sprawy no, kończą się zasadniczo jakimś sprostowaniem umiejscowionym na łamach gazety gdzieś przy końcu tego pisma i to jeszcze drobną czcionką.
Natomiast po ostatnich artykułach Gazecie Wyborczej zmieniliśmy taktykę. Tutaj chcemy iść do samego końca z procesem. Czekamy na werdykt Sądu Okręgowego w Warszawie i mamy nadzieję, że ten proces będzie co prawda trwał pewnie bardzo długo, być może nawet kilka lat. Ale będziemy cierpliwie czekać, jesteśmy pewni, że ten proces wygramy.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, jesteśmy
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Bolesław.
Tak, witam. Panie Bolesławie, wyłączyć całkowicie radioodbiornik albo telewizor.
No.
Trzeba wyłączyć koniecznie.
Właśnie, nie będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bolesław. Ja pracowałem w Stoczni Gdańskiej długie lata. I chciałbym wrócić do tego, że największą taką klęską, jaką dotknęła stocznia, to była działalność tak zwanych restrukturyzatorów firmy Wierciński z Warszawy i pana Szaja z Poznania, którzy doprowadzili do tego, ażeby podciąć już całkowicie temu zakładowi, któremu włożono tyle milionów, setki milionów na nowe dźwigi, na zbudowanie pochylni, na budowę Panamaxów i stare dźwigi, którymi budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat statki, w tej chwili jedynie zostały, że tak powiem, usunięte, sprowadzono z Finlandii wiele dźwigów o dużej nośności, wybudowano w stanie surowym halę, warsztat, bo dotychczas te stocznie, tereny A, B i C nie miały jednego wielkiego warsztatu wyposażeniowego. Cynkownia tak. Była w
Panie,
starych...
Panie Bolesławie, ciężko wchodzić w szczegóły i w drobiazgi. My rozumiemy zasadniczą myśl pana wypowiedzi. Chodzi o rozliczenie tych osób, które stoją chociażby za niektórymi nieprawidłowościami dotyczącymi sprzedaży niektórych części. Stoczni Gdańskiej zostało wymienione nazwisko pana Wiercińskiego, syndyka masy upadłościowej. Panie prezesie, czy są prowadzone jakieś w tym momencie procesy dochodzenia sprawy, które miałyby na celu rozliczenie i przypatrzenie się całemu temu procesowi, który był prowadzony w stoczni po 1989 roku.
Drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, my niestety musimy się w pierwszej kolejności skupiać na bieżącej produkcji i na bieżących atakach, bo w tego, jak państwo słyszycie, jest naprawdę bardzo dużo, a w pierwszej kolejności musimy pilnować, aby firma funkcjonowała i to funkcjonowała dobrze. Natomiast wokół stoczni jest cała grupa przyjaciół, którzy są związani z nami uczuciowo. Do takich należy była pani poseł Gertruda Szumska, którą serdecznie pozdrawiam, która wraz ze swoimi przyjaciółmi pewnych spraw pilnuje i o pewne sprawy, zwłaszcza te historyczne, zabiega. My służymy pomocą prawną, tą, którą możemy, natomiast z reguły właśnie te sprawy historyczne są prowadzone, czy o te sprawy bezpośrednio walczą osoby z grupy naszych przyjaciół. I to jest element, który niestety musi się tak dziać, dlatego że nie jesteśmy w stanie po prostu prowadzić wszystkiego naraz. Tego jest tak dużo, aczkolwiek w momencie, kiedy już pojawiają się konkretne sprawy w sądzie czy w prokuraturze, to natychmiast jesteśmy do tego przygotowani, zbieramy materiały i służymy, że tak powiem, całą pomocą. I według ostatnich informacji, które uzyskujemy, niektóre sprawy znowu mają wejść na wokandę i wtedy natychmiast do tego przystąpimy po właściwej stronie, dlatego że zależy nam na tym, aby zwłaszcza ten majątek, który został nam zagrabiony, odzyskać.
Ja mogę powiedzieć, że my jako związek bardzo mocno protestowaliśmy na tę decyzję, którą pan syndyk Wierciński podjął, również pan mecenas Szaj, bo to od nich mieliśmy informację, że Stocznia Gdynia jest jednym z największych dłużników na Wybrzeżu i że to są niedopuszczalne takie naciski, żeby tej stoczni oddać jeszcze ten nasz majątek. Jak to się stało, że ci sami panowie za kilka dni, kiedy ujawnili nam tą informację jako związkowi, podjęli inną decyzję, oddając we władanie panu Szlancie i innym ludziom nasz zakład. Te dźwigi, o których pan mówił, oczywiście one są i były bardzo potrzebne stoczni. Niestety część z nich również została wygrabiona i na dzień dzisiejszy powoduje to różnego rodzaju perturbacje w bezpośredniej produkcji. Brak tych dźwigów, nawet jeżeli już wyłączyliśmy z produkcji teren A, częściowo teren B, to na terenie C one są bardzo potrzebne. Niestety ich nie ma już. Są niestety sprzedane według tego, co my wiemy i bezpowrotnie straciliśmy.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Mówi Maria Sosnowca. Szczęść
Witam Pani
Boże.
Mario. Szczęść Boże.
Jestem oburzona. Oburzona do ostateczności zachowaniem Donalda Tuska. Przecież poseł polski to ma dbać o interes Polski. Powinien ze wszystkich swoich sił starać się dopomagać, a nie rujnować stocznię w tej chwili. I mnie się to nie mieści w głowie, że polski poseł może dostawać takie honorarium, jakie przysługuje, ale przecież nie za wrogą, perfidną robotę, niszczycielską robotę. To jest jedno. Poza tym to jestem tak oburzona, że naprawdę trudno mi jest mówić. Rozumiem, że stocznia, która cała stocznia, szczególnie prezes, zarząd, nie jest w stanie prowadzić protestów, bo przecież pracują i pracują z wielkim trudem. Ale uważam, że jednak powinien mieć protest za szkodliwą działalność. Przecież szkodliwie to działa wróg, a nie polski poseł aktualnie. Bo do tej pory to słyszałam jego język. To już nawet jemu samemu ubliża to, w jaki sposób Donald Tusk w ogóle odważa się mówić. To już jego kompromituje. Ale żeby to były słowa wredne, perfidne, szkodliwe, ale żeby było takie postępowanie, to ja sobie nie wyobrażam, jak on może dalej tak pracować i żeby coś zrobić, żeby go natychmiast unieszkodliwić. Przecież z wrogiem to się walczy, a nie płaci mu się jeszcze ciężkich pieniędzy. Moja emerytura za 3 lata by była... wyniosłaby tyle, co on ma za jeden rok, a mam 40 lat pracy.
Za jeden miesiąc.
Przepraszam. On za jeden miesiąc. Ja dzieckiem byłam przed wojną, ale pamiętam wielką radość, do mnie to dotarło, do dziś pamiętam, wielką radość, bo wtedy był wodowany statek polski, że to jest okno na świat. To ta wielka radość, to musiała być wielka radość ogólna, skoro do mnie jako kilkuletniego dziecka, 8 lat miałam wtedy, to dotarłam. To morze, to polskie morze i ciągle się to odzyskaliśmy morze. I naraz teraz ruinę stoczni gdańskiej to przeżyłam strasznie. Strasznie pamiętam, jak to się działo w Radiu Maria parę lat temu, kiedy była mowa o tej stoczni. pamiętam, jak była zamknięta i dzisiaj jest teren spacerowy dla statków spacerowych innego państwa. Innego państwa, bo Unia jest Unią, ale państwo jest państwem. No dziękuję, bo niezbyt zdarnie mówię, ale myślę, że zostało zrozumiane, o co mi chodzi i życzę, żeby nie było w Polsce takiego wroga.
Dziękujemy pani Mario.
Pani Mario, serdecznie dziękuję za ten telefon. Do dzisiaj jest tak, że kiedy statek spływa, statek wyprodukowany w Stoczni Gdańskiej, to wszystkie osoby, które są przy tej uroczystości, na pewno coś na sercu czują. Jest to bardzo piękne przeżycie i chcemy, żeby tych statków, które sławią polską produkcję na wszystkich morzach, oceanach, było jak najwięcej. Natomiast rzeczywiście na całym świecie jest tak, że żaden parlamentarzysta, nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby wypowiedział się negatywnie o jakimkolwiek zakładzie pracy, zwłaszcza takim zakładzie, który zatrudnia kilka tysięcy ludzi. Takiej wypowiedzi na Zachodzie żaden polityk by po prostu nie przeżył politycznie. On by natychmiast się podał do dymisji, zwłaszcza kiedy by mówił nieprawdę. Tu mamy do czynienia z sytuacją, że pan Donald Tusk kłamie publicznie i przechodzi nad tym do porządku dziennego. Ja chcę powiedzieć, że na konferencji prasowej było wielu dziennikarzy. Dziennikarzy z Pomorza, ale także były telewizje innych stacji. I z wyjątkiem telewizji Trwam, żaden magazyn, żadne inne czasopismo nie zamieściło tej relacji. To też o czymś świadczy. Tylko i wyłącznie telewizja Trwam pokazała prawdę, nie bała się tego. Nazwisko pana Donalda Tuska zablokowało właściwie wszystkie inne media.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mieczysław Gdańska.
Witam panie Mieczysławie.
Ja bym miał pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, wspomniał pan o stratach, jakie stocznia poniosła na skutek rabunkowej gospodarki i niszczenie stoczni. Czy jest jakieś prowadzone dochodzenie prokuratorskie, żeby ci ludzie, którzy doprowadzili do ruiny stocznie, ponieśli jakieś konsekwencje? Chodzi o imienne, konkretne, bo to są konkretne osoby, które szkodzą i szkodziły. I następne pytanie to jest, czy tereny, które zostały zagrabione, są do odzyskania? Czy stocznia czyni jakieś starania w tej materii, żeby odzyskać z powrotem te tereny i pochylnie?
Dziękujemy.
No i poza tym następne jeszcze pytanie mam takie, które czy ma pan wokół siebie jakichś agentów, bo skoro przeciekają jakieś informacje do mediów, no to ktoś tam musi szkodzić w pańskim otoczeniu. Dziękuję, to tyle.
Dziękujemy panie Mieczysławie.
Panie Mieczysławie, zacznę od końca. To, że my straciliśmy tereny warte kilkaset milionów złotych, oznacza, że ktoś te tereny uzyskał. Więc na pewno wielu osobom zależy na tym, aby nie było możliwości, aby nasz zakład o te tereny się mógł starać. Nie jest to łatwe. Na bazie prawa polskiego czy europejskiego jest to bardzo trudna sytuacja. Prowadzimy rozmowy, kilka kancelarii stwierdziło, że jest w stanie te tereny odzyskać, ale sprawa jest naprawdę żmudna, ale być może właśnie przez to, że takie działania podejmujemy, pojawiają się tak silne ataki, tak różnorodne ataki. Natomiast myślę, że będziemy o te tereny, będziemy o prawdę walczyć do samego końca. Czy nam się uda, tego po prostu nie wiemy.
4 minuty do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Panie prezesie, jaka przyszłość polskiego przemysłu stoczniowego i czego należałoby życzyć Stoczni Gdańskiej?
Ja myślę, że Stoczni Gdańskiej należy życzyć tego, żeby uwierzyła w siebie. żeby to, co mówił pan przewodniczący o tym wpływie mediów na ludzi, ludzie to powinni zdecydowanie odrzucić i w ogóle się tym nie przejmować. Ja miałem do czynienia z taką sytuacją w polskiej żegludze morskiej, gdzie przez 6 lat wszyscy tak zwani szacowni mędrcy, włącznie z jakimś socjalistycznym jeszcze dyrektorem, jakimiś osobami, które gdzieś tam jakiś interes w tym PŻM-ie miały, pluły, przeszkadzały i tak dalej. To zupełnie nie ma sensu. Oczywiście no, media, czy jak gdyby taki ogląd zewnętrzny jest potrzebny z tego względu, że jak panowie będziecie mieli w końcu ten sukces, to chcielibyście mieć również satysfakcję. Ja muszę powiedzieć tak, że ze swojego własnego przykładu, że absolutnie mnie tej satysfakcji pozbawiono, mimo wielkiego sukcesu ekonomicznego. Niemniej jednak warto było i warto jest się starać z tego względu, że jednak kilka tysięcy ludzi ma pracę, kilka tysięcy ludzi utrzymuje swoje rodziny, utrzymuje domy w Gdańsku i tego życzę wam, żebyście odrzucili te negatywne emocje, które wokół was są specjalnie gromadzone po to, żeby was od stoczni wygonić. Jeżeli chodzi o przyszłość tej stoczni, to ja, reprezentując właściciela tej stoczni, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu, jestem spokojny. Jestem spokojny z tego względu, że stocznia ma przed sobą naprawdę, naprawdę dobrą przyszłość. Trochę się niepokoję o to, że nie stać jest nas na popełnienie błędu. Nie możemy popełnić żadnego błędu, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o inwestora. Tutaj z tego względu, że mamy odpowiedzialność nie tylko materialną, nie tylko ekonomiczną, ale również odpowiedzialność już chyba, no nie wiem, nie chcę użyć takiego słowa, narodową odpowiedzialność właśnie za to stocznie i to jest, czego bym sobie życzył, żeby mnie ta odpowiedzialność nie przygniotła, ponieważ jest to no, zakład, jest to przedsiębiorstwo takie, no takie jakim ono jest, Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, w zasadzie miejsce, w którym się zrodziła wolność polska po II wojnie światowej. Ale jeśli chodzi o samą stocznię i o ludzi, jacy są stoczni, to ja muszę powiedzieć, że obejmując Radę Nadzorczą Stoczni Gdańskiej i będąc jednak, tego się nie da uniknąć, zaszczepiony tym, co media mówiły o tej stoczni od lat, ja byłem tak pozytywnie zaskoczony, tak zdziwiony, że to są tam tacy wspaniali ludzie, że są tacy pracownicy rzetelni, że no naprawdę to było dla mnie po prostu o 180 stopni. Także ta stocznia, myślę, że da sobie radę. Podobnie jak Stocznia Szczecińska, jak Stocznia Marynarki Wojennej i również Stocznia Gdynia przy tej no, przysłowiowej odrobinie, bo nie jest to odrobina pomocy państwowej. Myślę, że mamy do czynienia jeszcze z kilkoma latami hossy w przemyśle stoczniowym i że dobrze jest, że ten moment restrukturyzacji właśnie robimy teraz, kiedy jest hossa, kiedy są klienci na statki, kiedy tak naprawdę no, nie nadążamy z produkcją. No.
Drodzy Państwo, nasze spotkanie dobiega końca. O aktualnej sytuacji w Stoczni Gdańskiej w przemyśle stoczniowym w studiu telewizji Trwam Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Pawłem Brzezickim, prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Z panem Andrzejem Jaworskim, prezesem Stoczni Gdańskiej.
Dziękuję ślicznie.
I z panem Brunonem Baranowskim, członkiem Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej.
Dziękuję.
Dziękujemy również wszystkim widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.